Witam serdecznie na antenie Radia Maryja pana premiera Jacka Sasina, wiceprezesa Rady Ministrów. Panie premierze, witam i pozdrawiam. Szczęść Boże.
Pozdrawiam, szczęść Boże.
Panie premierze, za nami wybory parlamentarne. Wynik tych wyborów doskonale znamy. 12 listopada odbędzie się pierwsze posiedzenie polskiego parlamentu w nowym składzie. Ten czas przed tym posiedzeniem bardzo gorący. Wiele różnego rodzaju spekulacji medialnych dotyczących rekonstrukcji rządu, powołania nowych resortów, także swoistego rodzaju sporów toczących się w obozie Zjednoczonej Prawicy. Proszę powiedzieć, co tak naprawdę dzieje się w kuluarach na Nowogrodzkiej?
No przede wszystkim nie można mówić o jakichkolwiek sporach. To jest taka narracja tych, którzy te wybory przegrali, którzy chcieliby dzisiaj opowiedzieć Polakom, że po tych wyborach, które są przecież wielkim sukcesem Zjednoczonej Prawicy, Prawa i Sprawiedliwości, bo drugi raz z rzędu osiągnęliśmy taki wynik w wyborach sejmowych, który daje nam możliwość samodzielnego formowania rządu i samodzielnego rządzenia, a to się nigdy nikomu wcześniej nie udało. Nigdy żadna partia, nawet te partie, które miały wielkie poparcie w wyborach, jak chociażby Platforma Obywatelska w 2011 roku, czy 10 lat wcześniej SLD, wyniki powyżej 40%, nigdy to nie były wyniki tak wysokie, jak ten wynik Prawa i Sprawiedliwości. Ponad 8 milionów głosujących. No to jest absolutny rekord w wyborach parlamentarnych, jeśli chodzi o ilość osób głosujących na jedną partię, na jeden blok polityczny. To jest rzeczywiście coś, co jest naszym ogromnym sukcesem. A dzisiaj jest taka próba przedstawiania w części mediów, ale również w wypowiedziach polityków opozycji, komentatorów wspierających opozycję, że dzisiaj jest to okres jakichś sporów, przepychanek, wojen wewnętrznych w Prawie i Sprawiedliwości. Absolutnie chciałbym to zdementować. My oczywiście jako Zjednoczona Prawica jesteśmy koalicją i to o tym trzeba pamiętać. To nie tylko Prawo i Sprawiedliwość, ale również Solidarna Polska pana ministra Ziobro czy partia pana premiera Gowina. I to są normalne uzgodnienia pomiędzy koalicjantami, to normalne rozmowy, nie ma tutaj żadnych emocji. Trzeba rzeczywiście ten rząd ułożyć na nowo, bo to będzie przecież inny rząd, z innymi też wyzwaniami i z innym programem, który przedstawialiśmy i w kampanii wyborczej i mówiliśmy też o tych 5 punktach, które w ciągu najbliższych 100 dni mają być zrealizowane i dzisiaj do tych zadań, które przed nami przez najbliższe nie tylko 100 dni, ale kolejne 4 lata trzeba ten rząd dopasować i to od strony pewnej struktury rządu, ale również od strony personaliów. Nie ma tutaj nic nadzwyczajnego, więc taka normalna w tej chwili, normalne rozmowy, normalne negocjacje, one powinny się do tego 12 listopada, czyli do pierwszego posiedzenia rządu zakończyć i myślę, że bardzo szybko wtedy ten nowy rząd poznamy. Natomiast dzisiaj te spekulacje, które też jest ich pełno w mediach dotyczących nazwisk potencjalnych nowych ministrów, czy tych, którzy mają z rządu odejść, no to są tylko i wyłącznie plotki. To są informacje, do których proponowałbym dzisiaj nie przykładać większej wagi, bo ten proces dopiero ruszył, te rozmowy dopiero ruszyły. Na pewno nie ma dzisiaj żadnych uzgodnień dotyczących jeszcze personaliów. No można powiedzieć poza jednym uzgodnieniem, które myślę, że dzisiaj można powiedzieć, że jest już dokonane, jest pewne, dotyczące osoby premiera, czyli najważniejszej osoby w rządzie. Myślę, że można powiedzieć dzisiaj o tym, że tym premierem pozostanie pan premier Mateusz Morawiecki jako ten, który no, jest twarzą rządu, jest jednym z głównych polityków naszego obozu politycznego i jest osobą też niezwykle aktywną w tej kampanii wyborczej. I ten sukces to również w pewnej mierze jest również sługa pana premiera Morawieckiego, więc nie ma dzisiaj żadnej potrzeby, żeby tą kwestię w jakiś sposób dyskutować.
Panie premierze, Senat, Izba Wyższa Polskiego Parlamentu Obóz Zjednoczonej Prawicy, wiemy o tym, nie ma większości, a zatem jaki pomysł na sprawne funkcjonowanie polskiego parlamentu, bo tutaj także mamy atmosferę bardzo gorącą, przekaz medialny rzeczywiście ukazujący zwycięstwo obozu Koalicji Obywatelskiej. No wiemy, że ta sytuacja rzeczywiście wygląda no diametralnie inaczej.
No ja muszę powiedzieć, że rzeczywiście jak chciałoby się oglądać tylko i wyłącznie w te media wspierające opozycję, to można odnieść wrażenie, że te wybory właściwie wygrała opozycja. Właśnie przez to, że w Senacie uzyskaliśmy taki wynik, można powiedzieć, no remisowy, ale jednak z pewnym niewielkim wskazaniem na partie opozycyjne, bo Rzeczywiście to jest bardzo nieduża dzisiaj różnica, licząc jedną z pań senator niezależnych, panią senator Staroń, która jak myślę bliżej jednak jest do nas niż do Prawa i Sprawiedliwości, niż do opozycji, no to jest 49-51, czyli można powiedzieć rzeczywiście prawie równowaga, ale no niestety z tą niewielką przewagą na opozycję. I to nie jest też tak, że nie można skutecznie rządzić, nie mając większości w Senacie. Chcę to bardzo wyraźnie powiedzieć. To nie jest jakaś sytuacja, która stanowi dla nas zagrożenie, jeśli chodzi o realizację naszego programu wyborczego. To jednak Sejm jest tym miejscem, gdzie są przyjmowane projekty ustaw, gdzie tworzy się prawo. Senat ma oczywiście prawo do tego, żeby się do tych przepisów odnosić, żeby wnosić poprawki, czy też nawet w kolejnym przypadku odrzucać projekty przyjęte przez Sejm, ale zawsze taka decyzja Senatu musi być jeszcze potwierdzona przez Sejm i to tą zwykłą większością głosów, więc no, ona jest jakby nieco kwalifikowana w ten sposób, że głosy wstrzymujące są liczone tak samo jak głosy przeciw, ale no, nie stanowi to absolutnie żadnego problemu w sensie przyjmowania prawa. Natomiast oczywiście lepiej by było, żeby Senat takiej roli blokującej, takiej roli przeszkadzającej nie odgrywał. I dlatego prowadzimy dzisiaj rozmowy ze wszystkimi senatorami. Chcemy przekonać do takiego podejścia, żeby te dobre projekty, które będą projektami prospołecznymi, proobywatelskimi, żeby te projekty jednak mogły być również w Senacie przyjmowane, żeby Senat nie został dzisiaj uczyniony takim miejscem totalnej opozycji wobec działań rządu czy większości parlamentarnej, bo to by nie było dobre, to by nie służyło rzeczywiście dobremu rządzeniu, dobremu stanowieniu prawa. Apelujemy dzisiaj do opozycji, że ta sytuacja, która wytworzyła się w Senacie, może być również pewnym dobrym początkiem próby podjęcia przynajmniej z częścią opozycji, tą mniej totalną, podjęcia i zbudowania takiego porozumienia, które no, służyłoby rzeczywiście Polakom. Czy to się uda? Nie wiem. Zobaczymy. Mamy jeszcze kilkanaście dni na takie rozmowy, na takie konsultacje. Senat również dopiero będzie obradował w listopadzie, więc mamy jeszcze tutaj nieco czasu na takie właśnie rozmowy. Ja w dalszym ciągu wierzę, że to się może udać, chociaż na pewno po stronie opozycji jest dzisiaj taka chęć kontynuowania tej polityki, którą mamy do czynienia przez 4 lata, czyli takiej polityki totalnego odrzucania wszystkiego, co jest w autorstwa większości parlamentarnej, autorstwa Prawa i Sprawiedliwości, Zjednoczonej Prawicy. Chciałoby się, żeby ta niedobra polityka została zmodyfikowana, no ale cóż, no tutaj jakby piłka, jak to się mówi, jest po stronie partii opozycyjnych, a tam ta retoryka rzeczywiście jest taka ciągle wojenna, tak jakbyśmy w dalszym ciągu byli w trakcie kampanii wyborczej. Liczę na upamiętanie.
No właśnie, jeżeli chodzi o tę bardzo niebezpieczną retorykę Platformy Obywatelskiej, powróćmy do bulwersujących słów senatora Platformy Obywatelskiej Jerzego Fedorowicza. Polityk, panie premierze, był pytany przez dziennikarzy, czy ktoś z senatorów opozycji może przejść na stronę Prawa i Sprawiedliwości, aby zapewnić temu klubowi większość. Pan senator Fedorowicz odparł, że człowiek w tym momencie, kiedy nagle zmieniłby front i odszedł od ludzi, którzy na niego głosowali, będzie obłożony anatemą do 3 pokoleń. Dodał także, że jeżeli ktoś ma odwagę taką, żeby zaryzykować swoje życie, swoich dzieci i wnuków, to proszę bardzo. Koniec cytatu.
No to rzeczywiście jest wypowiedź, która musi zdumiewać, bulwersować, wypowiedź skandaliczna i całkowicie niedopuszczalna. Ja chciałbym przypomnieć panu senatorowi Fedorowiczowi, że no, jednak jest coś takiego jak wolność mandatu, szczególnie tego mandatu senackiego, który, przypomnę, senatorowie są wybierani nie z list partyjnych, tylko są wybierani w wyborach jednomandatowych i reprezentują swoich wyborców i tutaj rzeczywiście ta dyscyplina partyjna jest dużo mniejsza niż w Sejmie, więc to jeśli chodzi o stronę polityczną, natomiast no, tego typu groźby, które no, mogą być odczytane rzeczywiście jako groźby dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia, życia najbliższych członków rodziny senatorów, no to jest coś, co nie może być w żadnym wypadku tolerowane w żadnym państwie, a szczególnie w państwie demokratycznym. I takie słowa w ustach polityka całkowicie go dyskwalifikują. Pamiętajmy o tym, że jest dzisiaj w Polsce pewna grupa osób, które no, na tym sporze politycznym rzeczywiście budują jakieś swoje zachowania, wyobrażenia, które mogą być niebezpieczne. No, mogą być odczytane tego typu wyzwania, mogą być odczytane w sposób całkowicie jednoznaczny, jako pewien instruktaż do tego, jak postępować. Mieliśmy niestety bardzo niedobre już, a można powiedzieć tragiczne wypadki, jak chociażby zabójstwo pana Marka Rosiaka, działacza Prawa i Sprawiedliwości kilka lat temu w Łodzi, inne ataki na tle politycznym. To, niestety tego typu wypowiedzi mogą doprowadzić do kolejnej tragedii i nie może być pochwały, nie może być aprobaty dla tego typu wypowiedzi. Ja mam taką nadzieję, że kierownictwo Platformy Obywatelskiej jednak spowoduje, że tego typu wypowiedzi nie będą się powtarzały. Pamiętamy, jaką kampanię nienawiści rozpętano wobec jednego z radnych sejmiku województwa śląskiego, kiedy po ostatnich wyborach zdecydował się przejść i poprzeć większość i marszałka z Prawa i Sprawiedliwości. Jakich słów używano w stosunku do niego, jaką rzeczywiście kampanię nienawiści rozpętano. To pokazuje rzeczywiście, że opozycja, dzisiejsza opozycja, szczególnie ta z Podlaku Platformy Obywatelskiej, Koalicji Obywatelskiej, nie ma żadnych hamulców ani politycznych, ani moralnych. Najważniejsze dla nich jest władza, najważniejsza jest ta wojna polityczna, którą toczą z Prawem i Sprawiedliwością. To niestety odbiera w znacznej mierze tym ludziom moralne kwalifikacje do tego, żeby dzisiaj mówić o regułach demokracji, o zasadach, które powinny w państwie demokratycznym panować. To z tej drogi proponuję, żeby politycy opozycji zeszli, bo to nas będzie prowadziło rzeczywiście do kolejnej, dalszej eskalacji konfliktu politycznego, a na tym nam dzisiaj naprawdę nie zależy.
Panie premierze, przeżywaliśmy 35. rocznicę śmierci błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki i tutaj kolejny wpis, tym razem szefa Platformy Obywatelskiej, który napisał w mediach społecznościowych, cytuję, dziś 35. rocznica śmierci błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki i druga rocznica śmierci Piotra Szczęsnego, szarego człowieka. Obaj starali się poruszać nasze sumienia w czasach ciężkich. Koniec cytatu. Przypomnijmy słuchaczom, że pan Szczęsny 2 lata temu dokonał samospalenia w Warszawie, a z listów, które po sobie zostawił, wynikało, jakoby byłaby to forma sprzeciwu wobec rządów Prawa i Sprawiedliwości.
Szanowni Państwo, drodzy słuchacze, ja szczerze mówiąc znam oczywiście ten wpis, on mnie bardzo zbulwersował i ja myślę, że każdy, kto wie i pamięta, na czym polegała dyktatura komunistyczna w Polsce, jakich zbrodni się dopuściła i czym była zbrodnia na księdzu Jerzym Popiełuszce, to dzisiaj musi być oburzony tym wpisem. To jest przekraczanie, kolejne przekraczanie granic. My ciągle słyszymy o tym, że dzisiejsza Polska, w której, przypomnijmy, no jest państwem demokratycznym, może z pewnymi wadami, może z pewnymi ułomnościami, bo nigdy żaden kraj pewnie nie jest krajem, który jest krajem idealnym, ale jest państwem demokratycznym, jest państwem, w którym obywatele wybierają swoje władze, a jest porównywana przez polityków totalnej opozycji, bo to trzeba już w tej chwili tak powiedzieć, do PRL-u. Często słyszę nawet wręcz tego typu komentarze, że jest gorszym krajem. Jest sytuacja w Polsce dzisiaj gorsza niż w czasach komunistycznych. No to pokazuje z jednej strony jakieś kompletne oderwanie się od rzeczywistości, no kompletne przejaskrawianie w opisie tej sytuacji nas otaczającej, w przekraczanie rzeczywiście kompletnych granic zdrowego rozsądku, można powiedzieć. Ale z drugiej strony, no to jest, ja to też traktuję jako jednak pewnego rodzaju wybielanie tamtych czasów, że Platforma Obywatelska dzisiaj, jej lider Grzegorz Schetyna dołącza do tych polityków lewicy, post-PZPR-owskiej lewicy, którzy dzisiaj nam właściwie opowiadają, że Polska komunistyczna była no niemalże rajem na ziemi. No, Platforma Obywatelska dzisiaj nawołuje do tego, żeby przywrócić odebrane przywileje emerytalne byłym funkcjonariuszom SB, mówiąc o niesprawiedliwości. I to się wpisuje, ta wypowiedź wpisuje się w tą próbę właśnie zrehabilitowania zbrodniarzy komunistycznych. No bo jeśli zbrodnia, którą popełniono na błogosławionym księdzu Jerzym, ma być zestawiona z aktem dezertacji człowieka, który podpalił się rzeczywiście w warunkach demokratycznego państwa, podjął decyzję o odebraniu sobie życia. Zresztą notabene to nie jedyny taki przypadek. W czasach rządów Donalda Tuska dwie osoby też taką dramatyczną próbę targnięcia się na swoje życie podjęły właśnie w formie samospalenia. jeśli porównujemy te wydarzenia dzisiaj. Oczywiście tragiczne, trzeba żałować każdej śmierci, szczególnie śmierci niepotrzebnej, ale porównywać to z czasami komunistycznego terroru i zabójstw politycznych, które wtedy miały miejsce, no to jest przekroczenie absolutnie wszelkich granic i zasługuje na jak największe potępienie. No cóż, możemy tylko takimi słowami potraktować ten spis Grzegorza Schetyny. Żenujące, że on się w żaden sposób z tych słów nie wycofał, że jego partyjni koledzy próbują go dzisiaj tłumaczyć. To jest, jak mówię, nie tylko obrzydliwe z tego względu, że no jest jednak rehabilitacją tamtego reżimu komunistycznego i jego zbrodni, ale z drugiej strony jest ogromną potwarzą dla dzisiejszej Polski, dla dzisiejszych Polaków. Porównywanie dzisiejszej Polski z PRL-em jest czymś, z czym absolutnie się zgodzić nie można.
Bardzo dziękuję, panie premierze, za komentarz, za rozmowę. No i już teraz możemy także powiedzieć, patrząc na gorącą polityczną atmosferę, że także prace polskiego parlamentu w tych nowych uwarunkowaniach no, będą naznaczone różnego rodzaju takimi napiętymi sytuacjami.
No niestety trzeba przewidywać, że ten parlament w tym składzie, z tymi politykami, którzy no, posuwają się rzeczywiście do takich działań, jak, o których mówiliśmy przed chwilą, ale to jest cała przejada innych osób, które już dały się poznać rzeczywiście jako awanturnicy polityczni, którzy w tym parlamencie się znaleźli. Niestety no, nie wróży dobrze jakości prac w parlamencie, ale mam nadzieję, że marszałek Sejmu, którego wskażemy jako Prawo i Sprawiedliwość, nad tymi bardzo niedobrymi zachowaniami zapanuje i będziemy mogli jednak taką atmosferę dobrej pracy, przynajmniej dobrej pracy dla dobra Polaków i do tworzenia dobrego prawa przynajmniej spróbowali w tym parlamencie wprowadzić.
Bardzo dziękuję i pozdrawiam. Bóg zapłać z Panem Bogiem.
Pozdrawiam z Panem Bogiem.
Rozmawialiśmy w aktualnościach dnia z panem premierem Jackiem Sasinem, wiceprezesem Rady Ministrów.